Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
Zanim zaczniemy świętować Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wczoraj obchodziliśmy Dzień Rodzin. Jaka jest ta współczesna rodzina? Czy jakość rodziny zależy rzeczywiście od wsparcia, które otrzymuje od państwa? Moim gościem jest bydgoska radna Prawa i Sprawiedliwości, dr Grażyna Szabelska, wykładowca akademicki WSG w Bydgoszczy. Witam.
Witam, państwa serdecznie.
To jaka jest ta współczesna rodzina i czy rzeczywiście jakość rodziny zależy od tego wsparcia, które otrzymuje od państwa?
Pani redaktor, uważam, że dzisiaj mimo zauważalnych przemian w tradycyjnym rozumieniu wartości rodzinnych, to rodzina nadal jako grupa naturalna, jako pewna wspólnota, ale też pamiętajmy, rodzina jako instytucja, niezmiennie pozostaje tą zasadniczą tkanką społeczeństwa. Oczywiście jakość rodziny coraz bardziej wydaje się zależeć od wsparcia, które otrzymuje od państwa, ale też od jej swoistej atmosfery, którą my jako społeczeństwo rodzinę otaczamy. Dlatego myślę, że taka współczesna myśl społeczna powinna opierać się na tworzeniu swoistej cywilizacji przyjaznej rodzinie.
Mamy program Rodzina 500+. Wczoraj usłyszeliśmy z ust premier Beaty Szydło, że chciałaby, aby w Polsce zapanowała prawdziwa moda na rodzinę. Czy rzeczywiście te 500 zł na dziecko może spowodować taką modę na rodzinę?
No, miejmy nadzieję, że tak. Ja uważam, że należy to ten problem i program 500+ ujmować w nieco szerszych kategoriach, właśnie o których tutaj mówiła między innymi pani premier. Myślę, że ten program 500+ wpisuje się w ogólną konwencję docenienia tego związku, który istnieje pomiędzy kondycją rodziny a ogólnym dobrostanem społeczeństwa. Rodzinę powinniśmy zacząć traktować nie tylko jako dobro nasze, indywidualne, prywatne, ale rodzina to jest również dobrem związanym z całokształtem funkcjonowania całego naszego społeczeństwa, z takim ogólnym dobrostanem. Tutaj silny związek ujawnia się to choćby w problemie zaufania społecznego, którego uważam, jak również liczni badacze, rodzina jest jednym z podstawowych źródeł, a zaufanie społeczne jest z kolei składnikiem tak zwanego kapitału społecznego, gdzie w Polsce obserwujemy znaczny spadek zaufania społecznego, które jest związane z poziomem właśnie tak zwanego kapitału społecznego.
Pani swoją pracę doktorską poświęciła przemocy w rodzinie. No i tutaj mamy takie słowa, które mogą być różnie rozumiane, że rozbuchane prawa dziecka spowodowały, że to dziecko może wszystko łącznie z pozbawieniem się własnego rodzica, że wystarczy podobno, że zadzwoni do określonej instytucji i dziecko zostanie zabrane rodzinie. Także śmiałe twierdzenie, że definicja krzywdzenia nam się rozmywa, bo klaps nazywany jest obecnie przemocą. Klaps to jest mimo wszystko zawsze pewna porażka, prawda, rodzica?
Tak, zgadzam się. To jest błąd wychowawczy. Natomiast zacytowane słowa są wyrwane
z kontekstu?
Są wyrwane zupełnie z kontekstu. To była dyskusja, która toczyła się w Klubie Inteligencji Katolickiej na temat właśnie źródeł rodziny jako źródeł powstawania zaufania społecznego. I mówiłam tutaj, to jest referat w książce Rodzina Współczesna, portret interdyscyplinarny, gdzie mówiłam o tym, iż jedną z przyczyn, z którego czerpiemy autorytet w rodzinie, jest zaufanie. I w dyskusji przeszliśmy na jakby kryzys nie tylko zaufania, ale kryzys autorytetu w rodzinie. I problem metod wychowawczych ściśle wiąże się z autorytetem w rodzinie. I teraz ten przysłowiowy klaps. Nie uważam, że jest to dobra metoda wychowania, natomiast nie jestem za tym, by stygmatyzować rodziców, którzy w sytuacji nieradzenia sobie
z
jakimś wychowawczym problemem dziecka, ten klaps ma miejsce w realnej sytuacji wychowawczej, nie uważam, że należy tych rodziców stygmatyzować, należy ich edukować, należy podsuwać inne propozycje, inne formy edukowania rodziców, natomiast nie dążyć do stygmatyzowania, nie dążyć do karania.
Ale nie jest pani zwolennikiem takiej metody wychowawczej.
Nie, nigdy nie karałam fizycznie swoich dzieci i nie zamierzam. Natomiast uważam, że też należy tu pewną dowolność metod wychowawczych pozostawić jednak rodzicom. I uważam, że proszę państwa, przemoc wobec dziecka w rodzinie jest poważnym problemem i nie należy tego trywializować i sprowadzać do rozważań, czy dawać klapsy dzieciom, czy nie. To naprawdę jest tak poważny problem i dzieci doświadczają...
Ale to może dobrze, że dziecko ma takie swoje prawa, że może do określonej instytucji się zwrócić i jeżeli czuje się rzeczywiście ogarnięte tą przemocą, tak?
Instytucje przeciwdziałające przemocy wobec dziecka w rodzinie należy utrzymywać i rozwijać, natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, że z powodu właśnie tego przysłowiowego klapsa dziecko jest z rodziny zabierane, bo to zrobi się rzeczywiście patologia. A sformułowanie, że definicja przemocy nam się rozmywa, miała na myśli to, iż dzieci, które rzeczywiście tej przemocy doświadczają i dzieci, które otrzymały tego przysłowiowego klapsa, są wrzucane do jednego worka. Pomóżmy dzieciom, które naprawdę doświadczają silnych, zdecydowanych form przemocy. Mamy się kim zajmować. Natomiast nasza uwaga zbytnio skoncentrowała się po prostu na błędach wychowawczych.
To może jeszcze...
nie karajmy rodziców, którzy popełniają tylko błędy wychowawcze. Edukujmy rodziców, ale nie karajmy ich za to.
To może jeszcze o rodzinie, bo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby pewnie ograniczyć za również Solidarnością, która już zbiera podpisy pod tym projektem, ograniczyć handel w niedzielę i święta, tłumacząc to dobrem dla rodziny. To nie jest takie trochę na siłę narzucanie modelu rodziny? Bo często rzeczywiście rodziny spędzają niedzielę w galeriach handlowych.
No tak, ale co o matkach, które w tych galeriach handlowych w tą niedzielę muszą pracować? I to już jest z kolei wymuszanie pracy w niedzielę, co z kolei odbywa się, powoduje ograniczenie możliwości spędzania czasu z własną rodziną. Ja tutaj może pani redaktor pozwoli wrócić jeszcze do tego wsparcia instytucjonalnego rodziny. No, myślę, że w Bydgoszczy akurat w piątek ujawnił się taki przykry incydent, że jednak ta pomoc instytucjonalna rodzinie nie do końca spełnia swoją funkcję, a mianowicie mam na myśli decyzję pana prezydenta o zamknięciu 6 świetlic środowiskowych, które do tej pory funkcjonowały i to bardzo dobrze funkcjonowały przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zamknięciu czy przeniesieniu pod BORP-ę? Bo...
Formalnie świetlice zostały zamknięte, pani redaktor. Czy one zostaną wskutek protestu rodziców, bo my dzisiaj możemy już mówić o proteście rodziców, o swoistej awanturze. Ja w piątek byłam na zaproszenie Rady Osiedla w świetlicy Wodny Kraj, gdzie...
To w Łęgnowie.
Tak, w Łęgnowie, gdzie świetlica Wodny Kraj została zamknięta. Została zamknięta też świetlica na Kapuściskach, na osiedlu Łęgnowo-Osiedle. I inne również zostały zamknięte. Rodzice nie wiedzą, co dalej z ich dziećmi będzie się działo. Postulują, by dzieci mogły, tak jak do tej pory, uczęszczać na zajęcia w świetlicy, a zajęcia, żeby mogły być prowadzone przez wychowawców, z którymi do tej pory dzieci się i zaprzyjaźniły, i którzy wypełniali swoje obowiązki z dużym poświęceniem. Ci wychowawcy dostali wypowiedzenia. Myślę, że nawet jeżeli intencje tego całego ruchu były dobre, to decyzje były złe i rzeczywiście ten silny opór rodziców jest tutaj uzasadniony. Ja byłam na tym spotkaniu, tam były łzy rodziców, tam były łzy dzieci. To nie jest dobra sytuacja, kiedy my rodzinę wprowadzamy w taki stan niepewności, co dalej z dziećmi.
Oczywiście to... tym rodzinom należy się szeroka informacja, tylko że ja wczoraj rozmawiałam z zastępcą prezydenta, panią Iwoną Baszkiewicz, która twierdzi, że dla tych rodzin i dla dzieci nic się nie zmienia tak naprawdę, że to jest po prostu przejście z miejskiego ośrodka pomocy społecznej pod ośrodek BORP-y. No też pytanie, czy rzeczywiście te świetlice dzisiaj zaczęły działać, bo taki był początkowy zamysł.
Fakt jest taki, że akurat w tej świetlicy Wodny Kraj jest to miejsce w ogóle integracji społecznej dla Łęgnowa. To jest też jedyne miejsce, gdzie pewne wydarzenia kulturalne się odbywają. To nie jest tylko miejsce opieki wyłącznie nad dziećmi. To jest też miejsce spotkań seniorów. To jest miejsce pewnych wydarzeń. To jest po prostu... miejsce, w którym społeczność lokalna Łęgnowa może się spotykać i może realizować również pewne swoje, nie wiem, pomysły na siebie.
Ja rozumiem, że ci rodzice zaprosili panią na to spotkanie, bo też liczą na działania ze strony radnej, tak?
No tak. No, podjęłam się również, zobowiązałam się, że dokonam wszelkich starań, by ta świetlica mogła dalej funkcjonować w takiej formie, jak do tej pory.
No i będziemy czekać na to, co się będzie działo w świetlicach, które rzeczywiście zostały, ich działalność zawieszona, czy rzeczywiście dzisiaj ruszą. O tym pewnie dowiemy się i będziemy Państwa informować też w wiadomościach. Już nas czas się kończy.
Znaczy, chciałam tylko dopowiedzieć, że to jest właściwa pomoc rodzinom. Tutaj rodziny wielodzietne, rodziny ubogie, środowiska nawet w części zagrożone swoistym wykluczeniem. To są rodziny, które w tej świetlicy otrzymywały profesjonalną pomoc, a opiekunowie, którzy wykonywali swoje obowiązki, wykonują to z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem. My nie możemy tego niszczyć jakimś jednym rozporządzeniem czy próbą reorganizacji administracyjnej.
I do sprawy świetlic środowiskowych, które były do niedawna pod Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, powrócimy. Moim gościem dzisiaj była radna Rady Miasta Bydgoszczy, Prawa i Sprawiedliwości, dr Grażyna Szabelska, wykładowca akademicki WSG w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.